Siema wszystkim hokejowym świrom, to jest audycja na żywo NHL.pl, to jest podcast o hokeju, no ale to nie do końca będzie tak, jak zwykle was przyzwyczailiśmy, nie do końca, bo nawet nie ja, nie Michał Ruszel będę prowadził tą naszą dzisiejszą posiadówkę i rozmowę, a będzie to Michał Kojot Kolasiński, któremu niniejszym oddaję głos.
Witam Państwa bardzo serdecznie w ten mroźny zimowy wieczór. Mam dzisiaj 23 grudnia i stwierdziłem, że będzie to dobry czas na urządzenie sobie małego świątecznego hokejowego quizu. Dzisiaj w tym quizie zmierzą się Przemek Odrobny. Cześć Przemek.
Dobry wieczór wszystkim, cześć.
I mój znakomity kolega, zawsze młody, zawsze utalentowany Michał Ruszel. Witam Cię, Michale.
No cześć.
Okej. Dzisiaj mamy 23 grudnia, więc ja tylko wspomnę, że z tą liczbą kojarzą się dwie rzeczy. Po pierwsze, Wayne Gretzky ma w dalszym ciągu 23 niepobite rekordy. Jednym z nich jest rekord bramek, który wynosi 894. Niejaki Aleksandr Owieczkin ma aktualnie bramek 752. Panowie, wierzycie, że w wieku 36 lat da się pobić rekord Wayne'a Gretzkiego? Czy nie? Przemek, co myślisz?
Ja tak powiem szczerze, ostatnio się nad tym zastanawiałem, widziałem gdzieś na social mediach te statystyki i sam sobie właśnie liczyłem gdzieś tam na palcach jednej ręki, czy jest to możliwe, żeby Crazy'owi pobił tak wyjątkowego, no właściwie historię hokeja Wayne'a Gretzkiego. No i teoretycznie oczywiście jest to możliwe, no a zobaczymy, co czas przyniesie.
Dokładnie tak. Michał, ty myślisz, że człowiek, który jest starszy nawet ode mnie, od ciebie, jest w stanie pobić ten rekord?
Nawet ode mnie i od ciebie, no to musi być naprawdę stary, no.
Dinozaur, ja też.
Tak szczerze mówiąc, no chciałbym w to wierzyć, a z drugiej strony patrzę, co się dzieje i miesiące lecą, to nie jest tak, że można wstrzymać ligę, a liga w ostatnich latach grała bardzo mało tych miesięcy meczów w ogóle. I nie wiemy, jak dalej to będzie, a Aleks Owieczkin no jakby nie młodnieje, więc tu mam tylko obawę. Gdyby mógł grać normalnie, gdyby to toczyło się tak, jak ma się toczyć, to on by ten rekord na pewno pobił.
Jasne. No nie młodnieje, tylko siwieje, zębów też mu nie przybywa, także z wiekiem pewnie będzie coraz trudniej. A propos 23, zanim przejdziemy, bo za chwilkę przejdziemy sobie do pierwszego pytania. Panowie, powiem tylko, że świeża sprawa z numerem 23, ponieważ teraz w poniedziałek, polski akcent, proszę Państwa, ponieważ Amerykanin Jet Malczewski z Iroquois High School w Buffalo, 15-latek, strzelił dla swojej drużyny 3 bramki w ciągu 23 sekund w trzeciej tercji. Tak to się robi, proszę Państwa, a rekord NHL tutaj wynosi 21 sekund, ale rekord ten pochodzi z 52 roku, czyli w czasie, kiedy trudno w to uwierzyć, ale ani ja, ani Ruszel, ani nawet Odrobny jeszcze się wtedy nie urodzili. Okej, proszę Państwa, to co, panowie gotowi, że tak powiem, na starcie Tytanów, na pytania, na które odpowiedzi na pewno nie znacie, ale będziecie się bardzo starać?
Ale yes, of course.
Jak się nazywał ten polski zawodnik? Dziad Malczewski?
Dziad, dokładnie, Dziad Malczewski, dokładnie. Ja, po prostu, wiesz, ja to od razu jakby spolszczyłem, bo to wiadomo, że on się nazywa Grandfather Malczewski, nie? Okej, dobra, proszę Państwa, lecimy w takim razie z pierwszym pytaniem. Będziemy robić to tak, że będziemy się pytać wymiennie, zaczniemy od Przemka. No i pan, który zdobędzie większą ilość punktów, zdobędzie szacunek ludzi ulicy. Okej? Okay? Dobra, Przemek, zaczniemy w takim razie. Tak jest. Zaczynamy pierwsze pytanie, proszę Państwa. Ile nóg łącznie mieli zawodnicy Pittsburgh Penguins po sezonie 76-77? A 58, B 35, C 55 czy D 46?
B.
35. A dlaczego 35? Wiesz, że to jest nieparzysta liczba?
No ja wiem, ale jeden miał taką kontuzję, że jego noga była niesprawna na pewno i te pytania no na pewno są tendencyjne, więc nie można było się spodziewać tutaj parzystej odpowiedzi, więc myślę, że jeden z zawodników miał kontuzję.
Bardzo mi sklebia, że nikt się po mnie inteligentnych odpowiedzi nie spodziewał. W każdym razie zamysł był dobry, natomiast zawodników było więcej, w związku z tym nóg po sezonie 77 roku Pittsburgh Penguins mieli 55, ponieważ Stan Gilbertson spadł wtedy w wypadku samochodowym, spadł z mostu. spadł bodajże na jakiś ostry przedmiot, który przedziurawił mu tętnicę udową, a w szpitalu odmrożono mu nogę w ramach ratowania tej nogi tak bardzo, że trzeba było ją amputować. Także...
Przepraszam bardzo, ten quiz jest chujowy, bo nie dałeś mi odpowiedzieć nawet, a ja chciałem poprawną odpowiedź zaznaczyć.
Powiedziałem, przepraszam, że odpowiadamy zamiennie, tak? Pan tu się nie wychyla, tak? Pan tu
sorry.
Się nie... Pytanie z 16, każdy z was... To jest jak po prostu jak shoutout, tak? Jak szydał po prostu, tak? Strzelać, że tak powiem, naprzemiennie i tak dalej, tak?
Czyli byłem bardzo bliski, jednak parzystość, nieparzystość.
Dokładnie tak.
Pół punkta dla mnie, dziękuję.
Tak jest. No i lecimy w takim razie z drugim pytaniem, bo właśnie zakończyliśmy. To był, a propos zawodnika, właśnie był Stan Gilbertson, a ze świętami on miał mniej więcej tyle wspólnego, że to on strzelił ostatnią bramkę w historii NHL zdobytą w święta i było to bodajże w 71 roku, a on grał wtedy dla Golden Seals, czyli drużyny z
najpaskudniejszej... 3-1 było. 3-1 było, z tego co pamiętam.
Mogło tak być? Najpaskudniejsza drużyna z najpaskudniejszym logo, z najpaskudniejszymi strojami i najbardziej obrzydliwą maską hokejową. Nie wiem, czy pamiętacie te takie żadne węże na takie jakimś takim niebieskim czymś. Po prostu to było takie paskudztwo, że o matko bosko, na to się nie dało patrzeć po prostu.
Ja mam tak, takie pytanie 3-1. poza quizem. Złote Foki, tak? Golden Seals. Jakbyście obstawiali i mieli wybrać miasto w Polsce, które miałoby taką drużynę hokejową. Złote Foki z Olsztyna.
Ja myślę, że to jest trochę podchwytliwe pytanie, bo jestem z nadmorza i nie wiem, czy tak troszeczkę celujesz tutaj we mnie i chcesz stracić na początku punkty, czy...
No, ze Śląska nie mogą być, ze Śląska nie mogą, to by były czarne foki.
Dokładnie. Węglowe foki, o matko, bo śląskie foki to piękne, jak zespół taki grający do kotleta po prostu. Okej, okay. Proszę Państwa, drugie pytanie to do mojego znakomitego zawsze młodego kolegi Michała Ruszela. No to lecimy. W 1976 roku jeden z najbardziej szanowanych trenerów w historii Blackhawks, Billy Ray, został poinformowany w Wigilię, że nie będzie już trenerem ekipy. W jaki sposób dowiedział się o zwolnieniu? A. Właściciel organizacji przekazał mu wiadomość przez chłopca na posyłki. B. Właściciel organizacji wsunął mu notkę pod drzwiami. C. Menadżer drużyny przekazał mu wiadomość przez śpiewających kurierów. D. Menadżer drużyny przysłał mu jednego z własnych gołębi pocztowych. Michale, słuchamy. Wielki znawca, ekspert, słuchamy. Wykaż się. No, słuchamy.
Wiesz, no tak na logikę to musiał być gołąb pocztowy.
No, naturalnie.
No, bo nie widzę inaczej. 76 to oni wtedy jeszcze koła nie wynaleźli, więc, więc to musiał być gołąb. No i postawię na gołębia właśnie.
Otóż nie, facet tutaj widzisz, nie doceniłeś menadżera, ponieważ on zachował się z dużo większą klasą i wsunął notkę pod drzwiami i spierdolił. Czyli zrobił to na zasadzie ja dzwonię, ty mówisz. Prawda? I tak się kiedyś rozwiązywało problemy. To nie jest tak, że dzisiaj zadzwonisz, że przeprosisz, prawda, że sorry stary, ale już no nie możesz z nami pracować, mamy różne wizje i tak dalej. A propos, tu sobie przypominam, że jeden z polskich zawodników dostał list z jednego miasta, że już nie gra w tej drużynie. Kto to mógł być?
Powiem wam szczerze, że słyszałem o takim gościu i z tego co wiem, to też jest z nadmorza, tak? Grał właśnie na Śląsku i faktycznie taki list przyszedł pocztą w czasie Mistrzostw Świata, gdzie nawet ten bramkarz zdobył nagrodę za najlepszego bramkarza i potem de facto dzięki temu podpisał kontrakt we Francji w Morzine the Penguins. No ale no widać, czasy się zmieniły, ale...
A patrząc na organizację Polskiej Ligi, tak stawiałbym, że mogłeś to dostać naprawdę gołębiem pocztowym.
No dobra, ale proszę. Powiem wam coś jeszcze o gołębiu, bo to będzie na pewno bardzo śmieszne i ciekawe.
Kto to był?
Bardzo często, powiem wam, właściwie zawsze organizowane są wigilie drużynowe, najczęściej w szatni, gdzieś tam sobie wszyscy kupują te prezenty. No i w ostatnim roku, odnośnie tematu gołębi, ktoś komuś puścił plotkę, no będzie coś żywego w szatni, na pewno. No patrzymy, jest jakiś kartonik, są dziurki, no mówimy, no niemożliwe. No jeden z zawodników podchodzi, otwiera, a tu patrzy, gołąb wylatuje w szatni. Gołąb. Także także jaja były niezłe. Można dostać na Wigilię w szatni hokejowej nawet gołębia.
O kurde. Ja jako dojrzały mężczyzna muszę spytać, czy gołąb na kogoś nasrał zaraz potem? Bo pierwsze, co mi przyszło do głowy. O matka.
Chyba nasrał tyle w kartonie, że potem już mu się nie chciało.
Okej. Okay. Dobra, przechodzimy do dużo bardziej poważniejszych tematów. Pytanie numer 3 to jest pytanie do Przemka. Na razie idzie wam, panowie, świetnie. Nikt na razie nic nie odpowiedział. Trzecie pytanie. Pisarz Adam Kimmelman napisał kiedyś, że zawodnik ten miał wiele ofert od klubów NHL, mimo historii kryminalnej długiej jak list do świętego Mikołaja. O kogo chodzi? A. Billy Tippett. B. Ty Domi. C. Marty McSorley. D. Krzysztof Oliwa. Przemysławie.
Michael Danton. A nie, nie było w odpowiedzi go.
A, no. Pozdrawiamy.
No, myślę, że A albo C. Mhm. A albo C. No, miał wiele propozycji z NHL. No, Domi i Oliwa grali w NHL, także jakby tutaj nie rozpatruję ich, no bo skoro tamten miał wiele propozycji i tutaj domyślam się, że nie zagrał, no to obstawiałbym...
Wszyscy tutaj podpowiedź pojęcie, wszyscy grali w NHL.
A, wszyscy grali. Okej. No to wtedy myślę, że dwóch największych fighterów można wybierać w takim razie między Oliwą a Domim. No, Krzysia Oliwę wszyscy wiemy, że świetny fighter, ale też przeszłość ciekawa. No dobra, zaryzykuję, postawię czwórkę. Chris.
No i bardzo dobrze, bardzo patriotyczny ruch, ale nie. Otóż tu przypuszczam, że Ruszel znał odpowiedź, Michale.
Nie, co ty przeceniasz mnie? Ja nie znam w ogóle tych ludzi, o których ty mówisz.
Otóż, proszę państwa, odpowiedź to A. Billy Tippett. Człowiek, który już w wieku 17 lat miał pierwsze przestępstwa, w tym przestępstwa na tle seksualnym. Tutaj powiem tylko, że w tylko 95 i 96 roku Tibet otrzymał wyrok zawieszenia za gwałt, potem prace społeczne, a następnie wyrok więzienia za napaść z bronią w ręku, napaść na funkcjonariusza i próbę zastraszania świadków. Miał wtedy odpowiednio 17 i 18 lat.
A ja wam jeszcze... Ja wam jeszcze coś powiem, jak mogę, to jak macie jakiegoś świra w NHL, który ma na koncie jakieś właśnie takie historie kryminalne zaawansowane, wygooglujcie sobie i na pewno znajdziecie na naszym portalu na nhl.pl artykuł na temat tego gościa napisany przez Michała Kolasińskiego, bo gość ma naprawdę trochę świra na punkcie świrów i pisze o takich ludziach zawsze, zawsze. I ja kojarzę artykuł o Billim Tibecie u nas, napisany przez ciebie, Michale.
Polecam w ogóle prześledzić karierę tego zawodnika i generalnie jego postępowanie czy coś. Generalnie wiemy, że Krzysiu Oliwa no to nie był ratlerek, ale przy Billim naprawdę, naprawdę mógł się chować mimo wszystko. Dobra, na razie proszę państwa mamy dzielne 0 do 0. Także o ile w przypadku Michała Przemka granie na 0 jest bardzo wskazane, o tyle w przypadku no to lecimy proszę państwa z czwartym pytaniem. Teraz odpowiada znany i lubiany redaktor Michał Ruszel. Pytanie numer 4. W 1997 roku podczas meczu NHL Krzysztof Oliwa otrzymał srogi wpierdol za życzenie jednemu z zawodników wesołych świąt. Kto był oprawcą Krzysztofa Oliwy? A. Donald Brashear. B. PJ Stock. C. Ty Domi. D. Gino Odjic. Słuchamy, prezesie.
A wpychasz mnie w takie tematy.
Oczywiście, że tak. No, no święta.
I co? I wyjdę na rasistę, nie? Zawsze mnie tak, zawsze mnie wepchniesz, no. Nie,
tak
no. I tak, tak, no nieważne jakiego wyboru dokonam. A powiem, że to był PJ Stock.
Powiedz ja się powiem, że nie. Otóż, proszę państwa, znaczy PJ Stock to on również miał podobne zagrania, natomiast być może za krótko grał w NHL, żeby się bardziej popisać. Tutaj odpowiedź prawidłowa to, proszę państwa, Ty Domi z Toronto Maple Leafs. A sytuacja wyglądała generalnie tak, że Oliwa przed meczem rozmawiał z rezerwowym Leafs, z Glennem Healy, z rezerwowym bramkarzem i życzył mu wesołych świąt. Domi był święcie przekonany, że Oliwa po prostu go wyzywa i obraża, no bo przed meczem generalnie w NHL jest zasada, że nie rozmawia się z rywalami. No i od razu rzucił się do bitki. Z tego w ogóle chyba zrobiła się trzyrundowy jakiś pojedynek, czy coś, który generalnie no Krzysiu dostał po garach, ale to jakby z Domim przegrać, to jak wygrać, prawda? Natomiast gdy Domiemu wyjaśniono całą sprawę, to on powiedział, no i chuj, i tak nie powinien się do nas odzywać. Także...
tak zwany człowiek bez szyi, tak zwany człowiek bez szyi, nie? Ty Domi.
Dokładnie tak, tak, człowiek ewentualnie koziołek, to potem po twarzy, że tak powiem, było widać. Okej, okay. Proszę państwa, lecimy w takim razie z pytaniem piątym. Pytanie piąte będzie oczywiście ponownie stricte hokejowe, stricte świąteczne. Jak widzicie, na razie ze wszystkim uderzamy w święta, mimo że ostatni mecz NHL w święta miał miejsce, kiedy na widowni były jeszcze brontozaury. Okej, okay. W takim razie pytanie numer 5 to pytanie kieruję do Przemysława Odrobnego.
I'm ready.
W 2004 roku w katowickim Spodku odbył się mecz nazwany w Polsce Polska kontra gwiazdy NHL. Oficjalna nazwa meczu brzmiała jednak NHL Stars for Christmas. Pytanie oczywiście dotyczy hokeja w wydaniu świątecznym. Który był to mecz hokeja dla Jacka Krzylówka? Pierwszy, drugi, trzeci czy D? Jacka Krzylówka nie było na tym spotkaniu. Panie Przemysławie, pan się obraca w świecie wielkich gwiazd sportu, słuchamy. Pan na pewno rozmawiał wtedy z Jackiem Krzylówkiem.
Powiem szczerze, na tym meczu nie byłem osobiście, ale oglądałem ten mecz w telewizji i to, co najbardziej mi utknęło w mojej pamięci, to jak Martin Brodeur wyjechał z bramki i przy sytuacji, przy rzucie karnym na koniec meczu wpadł pod nogi jednemu z naszych zawodników i właściwie na linii niebieskiej wybił mu już krążek, także ten nawet nie dojechał do bramki. To pamiętam.
No właśnie, ale tam zaraz obok stał Jacek Krzylówek, którego nie mogłeś nie zauważyć, także...
Tak, tak, no on stał w sprzęcie, właśnie on stał w sprzęcie, ale nie pamiętam, czy wyszedł na jakąś zmianę, więc trochę pytanie podchwytliwe, bo nie wiem, czy A, czy D, czy jeden mecz, czy zero. No, zaryzykuję i powiem D, zero, nie dotknął tafli.
Ha, otóż, znaczy nie dotknął tafli, oczywiście, że nie dotknął tafli, ale który to był mecz dla Jacka Krzylówka? W ogóle hokeja, w życiu, w jakiejkolwiek formie? Tutaj taka odpowiedź. Oczywiście, że nie grał, znaczy oczywiście to... Albo był tak szybki, że nawet Fiodorow go nie zauważył, ale...
No, mam 30% szans, więc Daj. Obstawiam A.
Otóż nie. A. Otóż był to drugi mecz Jacka Krzylówka i mało tego, Jacek Krzylówek w trakcie tego meczu ewidentnie rzadko bywał, bo powiedział, że drugi raz w życiu jest na hokeju, a atmosfera w Spodku jest tak zajebista, że bardzo by sobie życzył, żeby na stadionach piłkarskich była taka atmosfera i dużo fajnie grałoby mu się dla takiej publiczności.
Wow, no to jestem zaskoczony. No.
Mało tego, chciałem powiedzieć, że byłem na tym spotkaniu, kiedy internet był jeszcze czarno-biały. Wtedy była jeszcze poprzednia redakcja portalu, który nazywał się nhl.com.pl. I ja zasłynąłem z tego, że byłem zaraz obok gościa, który trzymał baner i oczywiście na zdjęciu się nie załapałem, a były tam dwa banery właśnie rzeczonej marki i oprócz tego tak zwani nasi trzymali baner z napisem Bring Back Our Game, ponieważ był to lockout, dlatego zawodnicy jeździli sobie po świecie i napieprzali inne reprezentacje. I ten baner chyba obok mnie trzymał chyba sam znany i lubiany Grzegorz Kociuba. Jeśli tak było, Grzesiu, potwierdź, krzycz, mrugnij dwa razy, pozdrawiamy. Okej. Okay. No, w każdym razie był to drugi mecz Jacka Krzylówka. Piłkarze poszli na hokej. Kto by pomyślał, prawda?
No, ale trafił akurat na całkiem fajny mecz, bo z tego, co pamiętam, to chyba po trzech tercjach był remis 3-3.
To w ogóle turbo dobry mecz. Bardzo mi się podobało chyba, kiedy po golu Czerkawskiego widziałem żywą, autentyczną wściekłość Martina Brodeura. Naprawdę, ja wiedziałem, że ten facet bardzo podważnie podchodzi do hokeja, natomiast nie sądziłem, że to takiego, on autentycznie w trzeciej tercji był wyraźnie, wyraźnie sfrustrowany. To pamiętam, że Sean O'Donnell, który wtedy grał w Kojotach, chyba dostał od niego srogi opierdol w ogóle za to, że generalnie...
Tak, była taka sytuacja, ale jeszcze wcześniej, z tego co pamiętam, to dwie bramki Dominikowi Haszkowi strzelił Jaros.
O!
Tak, pamiętam dwa razy gdzieś tam między nogi i potem się spotykaliśmy na kadrze i mówił, no jak on strzela Dominikowi Haszkowi, to jak on może w polskiej lidze nie strzelać. Także śmialiśmy się w autobusie, pamiętam z tego.
To styl Dominika Haszka to jest cudo nad cudami. To można by pisać książki, nie, Przemek?
Tak, oczywiście teraz nawet całkiem niedawno, no ja myślę, że 2-3 lata temu w życie w trening hokejowy weszły takie gogle, i nawet w tym roku został napisany jakiś plan treningowy wirtualny Dominika Haszka.
Tak, coś widziałem właśnie, że jest jakiś taki plan. Widziałem, jak ludzie chyba testowali to w ogóle w domach i łamali sobie piszczele, bo robili to w jakichś kawalerkach.
Ja ostatnio, muszę się przyznać szczerze sam, ja ostatnio to testowałem pierwszy raz, założyłem sobie takie gogle, co prawda na sali gimnastycznej. No i jeden z bramkarzy do mnie mówi, niech trener tylko uważa, bo można przypadkowo klęknąć. I faktycznie jak się założy te okulary, weźmie się te czujniki do rąk, no to odzwierciedlenie jest mega, mega. No i na początku lewy joystick już od razu wyrzuciłem, bo chciałem wyrzucić krążek z łapaczki. A potem drugi raz mało brakło, a uklęknąłbym odruchowo faktycznie z całym impetem. No także tutaj...
A ty, Michał, jak uważasz, który w ogóle bramkarz dzisiaj ma jakiś taki najbardziej unikalny styl, który walczy z tym tak zwanym korpo-hokeju dzisiejszym? Jest któryś, który się, nie wiem, tak wyróżnia twoim zdaniem? W sumie nigdy cię o to nie pytałem, zawsze pytałem Kowala, a jestem ciekaw twojej opinii.
No, ja nie jestem specjalistą największym od akurat od bramkarzy, ale no jest rzeczywiście 95% tego stylu to jest ten poprzedni, o tak go nazwijmy, prawda? No mi się wydaje, że Jordan Binnington tak bardziej z uwagi na charakter, broni trochę inaczej, bardziej agresywnie, ale tu mam na myśli...
z chorobą psychiczną. Chyba.
Dokładnie, no, takie raczej właśnie zapędy bardziej przed akcją i po akcji, bo same interwencje są jak najbardziej w kanonie tego, co obowiązuje. No i, no i jeszcze mamy Jonathana Quicka w NHL. I jeszcze oj, nadal go mamy, tak? O, czyli gościa, który po prostu...
Tak. Trzecia młodość aktualnie.
Zrobił cichą rewolucję w latach 2010, no mniej więcej.
Dokładnie, dokładnie tak, dokładnie tak. Z Jonathan Quick się absolutnie zgadza, zresztą tu mamy razem, nie? Przemo, bo też
tak, ja oczywiście. Ja to dla mnie jest całkowicie... To jest coś takiego jak Martin Brodeur, kiedy bronił, to jest całkowicie unikalny styl. Oczywiście Butterfly jak najbardziej, Jonathan Quick też go stosuje, czyli ten tak zwany standardowy styl na te czasy, ale też sobie trzeba zdać sprawę, że jego biodra, jego kolana, no on jest bardzo wygimnastykowany, potrafi takie pozy przybierać na lodzie, że bardzo ciężko jest to po prostu skopiować i nie da rady, szczerze mówiąc, się tego wyuczyć. To są takie unikaty na skalę, mówię, Brodeur, tak Haszek, jest. Quick.
Dokładnie tak. Okej. Okay. To w takim razie będziemy przejść do szóstego pytania. Tym razem odpowiadać będzie, dobrze mówię, że teraz odpowiada Michał, tak? Prawda?
Tak.
Tak, teraz odpowiada Michał. Okej, okay, Michał, typowo męskie pytanie, jako typowy przedstawiciel samczego rodu, na pewno znasz odpowiedź na to pytanie. Otóż film Potężne Kaczory był wielokrotnie okrzyknięty jednym z 30 najlepszych filmów do obejrzenia w święta. I pytanie. Emilio Estevez i Heidi Klink pocałowali się w tym meczu, w tym filmie. Aktorzy całowali się w temperaturze minus 48 stopni Celsjusza, co spowodowało, że skleili się ustami. Co zrobiono, by ich rozdzielić? A. Konieczna była interwencja chirurgiczna. B. Kropili im usta gorącą wodą. C. Nic nie robili. Scenę nakręcono dzięki temu do perfekcji. D. Parę opatulono kocami i w ten sposób rozgrzano. Miał sam, wiem, że te sceny pocałunków są twoje ulubione jako fan hokeja.
Tak, po pierwsze to wiesz, no...
Wiemy prywatnie, że oglądałeś wszystkie listy do M.
Na święta zazwyczaj to Kevina oglądam. A przypomina mi się scena z nieco innego filmu, chyba Głupi i Głupszy, i tam była scena, w której no, gościu się tam przykleił na mrozie do jakiegoś słupka, już nie pamiętam, o co to chodziło. I chyba tam ktoś wpadł na pomysł, że ciepły mocz to dobrze odtai, że tak powiem. Ale nie mamy takiej odpowiedzi. Żałuję, że o niej nie pomyślałeś,
żałuję,
bo na pewno...
Heidi Klink nie pomyślała o tym, żeby generalnie oddać mocz na Emilio Esteveza. No niestety.
Dokładnie.
Aż tak wysublimowany. Jeszcze jakby to są dawne czasy, stary. Wtedy jeszcze nie było takiej technologii, tak? Dlatego zostały ci te prymitywne odpowiedzi.
Ale widzisz, jeszcze w tych dawnych czasach moglibyśmy to puścić i zobaczyć w kinach, bo teraz by to nie przeszło. Teraz to musi być romantycznie i poprawnie, więc postawię na najbardziej poprawną i romantyczną odpowiedź. Jeszcze się im chwilkę przyjrzę, bo widzę je tak samo jak nasi słuchacze. A...
Tak,
B. Niech będzie B. To jest nudna, taka najbardziej korekt odpowiedź. Niech będzie B.
Tak, tak. Dożyliśmy tych czasów, proszę Państwa, że rusza. Mamy pierwszy punkt. W trzeciej rundzie po prostu i mamy pierwszy punkt. Tak, kropili usta gorącą wodą, a na pomysł padła sama make-upistka, że tak powiem, która po prostu zaczęła kropić im usta wrzątkiem. Musiało być to cudowne doznanie, ale tak, tak. Także mamy pierwszy punkt, proszę Państwa. Niesamowite rzeczy się tutaj dzieją. Tłumy szaleją.
Hurra!
Jak mawiał Waldemar Kasta. Okej. Okay. No to w takim razie, Przemek, teraz trudne zadanie przed tobą, bo musisz, że tak powiem, zdobyć pierwszy historyczny punkt w historii quizów świątecznych NHL.pl. Także siódme pytanie będzie dla ciebie. Czy jesteś gotowy? Jesteś zwarty? Na pewno jesteś zestresowany, ledwo się trzymasz?
Tak, no właśnie podłączyłem
co
sobie.
Co tam mecz w porównaniu z takim quizem, prawda?
Tak. Pulsometr widzę na moim zegarku, że
ten, no... teraz usłyszysz w swoim życiu. Powiedziesz, ty jesteś bramkarzem, jak ty się spociłeś, jak ty tylko stoisz? Ile razy usłyszałeś?
Słyszałem wiele takich ciekawych rzeczy. Jak ty się spociłeś, jak stoisz, a ja mu powiedziałem, no miałem w Francji 65 strzałów na meczu i byłem szczuplejszy o 5 kilo. No i wtedy się kończył temat.
No tak. Okej, dobra. Pytanie w takim razie dla ciebie. Jesteśmy cały czas w temacie potężnych katorów, bo wiadomo, to jest jeden z tych bardziej realistycznych filmów, okej. Która reprezentacja była arcywrogiem kaczorów i reprezentacji USA w drugiej części filmu? A. Kanada. B. Islandia. C. Szwecja. D. Finlandia. Słuchamy, Przemysławie.
Poczekaj, bo sobie googluję. Oczywiście to jest żart. Panie redaktorze, to jest żart. Jeszcze chwilę wpisuję. Nie, śmieję się. No niestety ja nie widzę teraz odpowiedzi na to pytanie. A mam podgląd tutaj, nie wiem dlaczego takie jakieś tu mam opóźnienie.
Zostało ci 5 sekund. Kanada, Islandia, Szwecja, Finlandia.
No Islandia chyba w jedynce, co mi się dobrze wydaje. Kanada to chyba już by było za wysoko. Szwecja, Finlandia to za daleko by było, nie przyjechali mi. Dobra, niech będzie, no. Dwa, ale... Islandia, B.
Tak jest, tak, no po prostu.
Yes,
bo to była druga część i tam była słynna Islandia, która jak wiemy napierdala wszystkich i wszystko w hokeju, co się rusza, prawda? Więc dlaczego w kaczorach nie powinno być inaczej? Kraj, który chyba nie ma nawet miliona ludzi, spokojnie napierdalał Stany Zjednoczone w hokeja, no bo jak żeby inaczej, prawda?
No. Dobra, no Michał. 1-1, zapraszam do gry.
Dokładnie. Michał, to był naprawdę, że tak powiem, no szybki, że tak powiem, bounce back w wykonaniu Przemysława Drobnego. Jesteś gotowy teraz? Postarać się skopać mu dupę następnym razem przy następnym pytaniu.
A pytasz się, czy jestem w stanie wypić swoje piwo teraz na raz, tak? I odpowiedzieć poprawnie? Tak, jestem w stanie, ale nie mam drugiego, tak. Więc tego nie zrobię.
To była bardzo polska odpowiedź, bardzo szanuję. No to lecimy. W takim razie lecimy, proszę Państwa, z pytaniem ósmym. Czy pytanie ósme mamy już na planszy? Halowóz?
O, mamy mniej więcej, przecież wiesz, że się nie staram zbytnio.
No tak, tak. The story of this website. Dobra, proszę Państwa, numer 8. To jest pytanie do Michała Ruszela. I to jest trzecie pytanie, jeszcze zostajemy w temacie potężnych kaczorów. Ilu aktorów było faktycznie Islandczykami w filmowej reprezentacji Islandii? A. 1, B. 4, C. Żaden, D. 12. Jak sądzisz, Michale?
Widzisz, spróbuję logicznie podejść do tematu. Film robiony za niezłą kasę, taką niezłą budżetową kasę Hollywood. Myślę, że tam w okolicy mogliby znaleźć dzieciaki z Islandii. No jakaś, nie wiem, kolonia, szkoła, wiesz, jakieś islandzkie osiedle w Nowelej. I poubierali ich w łyżwy i to było nawet śmieszne. No nie wiem, no postawię na 12.
Okej, to fajnie, ale nie znaleziono takiej kolonii. Jestem przekonany, że na pewno szukano pieczołowicie islandzkiej kolonii w Kalifornii, no bo wszyscy wiemy, że kolonie islandzkie szerzą się po prostu na świecie, jak nie powiem co. Ale niestety nie. Otóż prawdziwa odpowiedź to jeden, a raczej jedna, ponieważ tylko Maria Ellingsen, aktorka, która grająca asystentkę trenera, była faktycznie z Islandii. Nawet uczyła pierwszego trenera islandzkiego akcentu. Uczyła go kaleczyć angielski tak, żeby brzmiał bardziej a la, powiedzmy, skandynawsko. A wszyscy zawodnicy reprezentacji Islandii to byli rzeczywiście wynajęci chłopcy, natomiast byli to chłopcy z Minnesoty, gdzieś w Minnesocie nie wiadomo czemu, ale też nie znaleziono kolonii islandzkiej. Widocznie się naprawdę bardzo słabo starali, żeby znaleźć kolonię islandzką w Minnesocie. No. Okej, także niestety, tym razem, że tak powiem, się nie udało, Michale.
No,
nie będzie, tak, nie będzie bounce backu, ale teraz w takim razie, Przemek, masz szansę, że tak powiem, wyjść na prowadzenie.
Wziąłem łyka, mogę spokojnie odpowiadać na pytanie.
O, tak, bardzo dobrze. Chciałem tylko Państwu powiedzieć, że Państwo tego nie widzą, ale Przemysław Odrowny ma czapkę Pittsburgh Penguins, a to jest, wiąże się w ogóle jakaś głębsza historia z tym, czy to jest po prostu jakieś, wyciągnąłeś z czeluści jakiejś szafy, czy jakaś grubsza historia się z tym wiąże?
Powiem szczerze, to jest ostatnia moja rzecz z takich rzeczy typu NHL. No i stwierdziłem, że nie może być inaczej, żebym na ten wieczór nie miał jakiegoś akcentu, więc stwierdziłem, że będę w tej czapce. No a że akurat jest to Pittsburgh Penguins, a kiedyś tam bronił Mark Andrew Fleury, no to krótko mówiąc, nie ma.
Skoro tak mówisz. Okej, dobra. Pytanie dziewiąte, Przemysławie, jest do ciebie. Otóż w 2015 roku Jaromir Jagr, wówczas zawodnik Florida Panthers, napisał list do świętego Mikołaja. O co poprosił Czech w liście? A. O tytanowe biodro. B. O lepszy rząd w jego ojczyźnie. C. O cztery zęby. D. O puchar Stanleya.
Widzę to pytanie. Czytałem je równo z tobą. I szczerze mówiąc, nie mam pojęcia.
Ha, czyli na razie po tych 10 sekundach twojej wypowiedzi na razie dowiedzieliśmy się tyle, że szybko czytasz.
No tak. Myślę, że cztery zęby to nie, bo raczej on zębami tam nie miał problemów, także myślę, że raczej w 2015 roku całkiem niedawno, jeżeli chodzi o jego karierę NHL. Mhm. Możliwe, że tytanowe biodro, aczkolwiek no, on rzadko kiedy z jakimiś zmagał się kontuzjami. Nie pamiętam, czy w tym roku coś tam mu mogło doskwierać.
On ma 4000 lat już, także nie da się
tak,
grać.
Tak, no 4000 lat i dalej gra.
No.
Ja myślę nawet, że on w tym...
Przepis jest bardzo prosty, wystarczy kupić sobie drużynę.
Ja myślę, że on nawet grał ten mecz w 1970 roku, który ostatni raz był rozgrywany w święta
tak,
w NHL-u.
29 urodziny miał wtedy już.
Tak, tylko nie wiem, czy w Złotych Fokach tam grał, ale on zawsze wygrywał, więc myślę, że tak. Stawiam na tytanowe biodro.
Okej, okay. No i właśnie on szczerze zaśmiałby się Jaromir Jagr, gdyby miał te cztery zęby, ponieważ to je właśnie stracił. I Alex Chason dokładnie wybił je Jagrowi w czasie właśnie spotkania Panthers kontra Senators. Jagr wrócił zresztą na kolejną tercję i przyjął przeprosiny od Chasona, ale miał taki typowy uśmiech takiego kalifornijskiego heroinisty, naprawdę. Także rzeczywiście stracił cztery zęby. To pierwszy taki przypadek chyba, nie wiem czy pierwszy, ale to chyba pierwszy i ostatni raz Jaromir Jagr stracił zęby.
No właśnie, z tego co pamiętam, raczej nie miał problemów takich z tymi rzeczami, więc no ciężko było się tutaj domyślić, a nie pamiętam tej sytuacji tak naprawdę.
Tak jest. Michale, czy jesteś gotowy? Bo teraz twoja szansa wyjścia na prowadzenie. Na razie powiem państwu, że mamy raz, dwa, trzy, cztery. Jest piąta runda i na razie macie państwo po punkciku. Naprawdę wasza wiedza hokejowa jest na absolutnie żenującym poziomie. Jak możecie nie znać odpowiedzi na takie pytania, to mnie na pewno nie mieści się w głowie. Jeszcze po redaktorze portalu hokejowego to bym się tego spodziewał, ale po zawodowym hokeiście...
Znaczy, no ja dostałem te pytania wcześniej tak naprawdę, no ale nie chcę...
Dokładnie.
Wygrać i błysnąć.
Podwójna zasłona dymna.
Tak jest, podwójne standardy. Dobra.
Trzymam remis.
Okej. Michale, będzie dla ciebie...
Z polityki, widzę już, bo sobie przełączyłem tak i jest. Wszystkim widzom.
Także lecimy, proszę państwa, z dziesiątym, pytanie numer 10. W 2019 roku Władimir Putin pyknął sobie meczyk na Placu Czerwonym. W meczu brało udział kilka wielkich gwiazd rosyjskiego hokeja. I teraz pytanie takie niepunktowane. Czy panowie, to jest pytanie do was obu, czy umiecie wymienić jakiekolwiek nazwiska, które mogły tam grać?
Tak.
Tak.
No to dajesz. Na przykład?
Kowalczuk
chyba nie grał w tym meczu. Ruszel?
No, Fiodorow.
Tak jest, oczywiście, że tak. Przemek?
Owieczkiem.
Nie. Dobra, i ostatnie, Michał, jakiś pomysł jeszcze?
No, Triatiak na pewno bronił.
A gdzie tam? Nie. Ale był tam między innymi Walerii Kamiński i niejaki Paweł Burę. No.
Nie znam.
Ale... Nie mam pojęcia, kto to jest, naprawdę. Okej. I teraz tak pytanie, Michale, ile bramek strzelił w tym meczu Władimir Putin?
Wszystkie.
Jedną. Jedną. B. Miał same asysty. C. 3. D. 5.
Jakby było więcej, to bym dał więcej, żeby się przypodobać. Władimirowi, ale no, że
że jesteśmy sponsorowani przez Putina.
Dałeś maksimum 5, no to daję 5, że no, nie mogło być inaczej. Że gość
tak,
jest,
oczywiście.
On jest
tak,
znakomity.
Oczywiście. Tak, on jest tak zajebisty, mało tego. Byłem ciekaw, czy ktoś, czy w ogóle komuś z was przeszło przez myśl w ogóle, że miał same asysty, ponieważ widziałem spory fragment tego meczu. Władimir Putin nie podaje, on jest za słaby na podawanie. Władimir Putin zajął się głównie staniem przed bramką i czekał, aż koledzy podadzą mu krążek. Tu wam powiem.
Inaczej, Michał, To podawanie jest dla słabych. Nie.
Nie. Dokładnie, podawanie było za cienkie na Putina, a nie odwrotnie.
Tak jest.
Natomiast, co ciekawe, i to oczywiście całkowity zrządzenie losu, przypadek, jakby nie chciano zupełnie zamierzone, koincydencja. W drużynie Putina grał Fiodorow, Burę, Kasatonow i Kamieński. Także...
Oho.
No, wiecie, jak to jest, panowie, jak to się na WF-ie wybiera. Tak, najpierw jeden, potem drugi. No i tak wyszło, że akurat ci najlepsi grali, ale bodajże, jak się nazywa ten facet? Putanin chyba? I tak dalej. Taki jeden człowiek z najbliższego otoczenia Władimira Putina, z którym teraz się nie lubią, akurat grał w drużynie przeciwnej. Facet chyba z ciężką nadwagą. No ale to... prawdopodobnie jest to zwykłe zrządzenie losu, taki przypadek, że akurat Fiodorow i Burę czy Kamieński zagrali w drużynie Putina, no bo jakże mogło być inaczej, prawda? To, czy któryś z panów wątpi, że to był przypadek?
Nie, no jak były wybierane, tak jak na WF-ie.
Przypomnę wam tylko, że wszyscy mamy rodziny. Tak?
Jak było wybierane, tak jak na WF-ie, to jest okej, okay. Ja się zgadzam.
No i wszystko. No i to stary. No właśnie, w takim razie będziemy płynnie z tego przechodzić do 11 pytania. Jest 2-1. Prowadzi Michał Michael Rachel z Vegas Golden Knights. I w takim razie przechodzimy, proszę Państwa, płynnie do pytania numer 11. Pytania numer 11. Do pytania 11. Teraz odpowiada Przemysław Odrobny. W 2018 roku jeden z fanów Pittsburgh Penguins wykonał na swoim ciele trybut dla Mario Lemieux z okazji świąt. Co takiego zrobił ów kibic? A. Wytatuował sobie 66 na głowie. B. Przebrał się za olbrzymią choinkę z numerem 66. C. Wygolił sobie na ciele choinkę z numerem 66. D. Rozebrał się do naga i namalował sobie 66 na pośladkach. Przemysławie?
Bez namysłu strzelam D.
Też bym strzelił, ale nie. Uwielbiam. Ach. Się jarałem, kiedy wymyśliłem tą odpowiedź, ale niestety nie. Otóż C, proszę Państwa, wygolił sobie na ciele choinkę z numerem 66. Facet był tak turbo owłosiony, że nawet na TSN Canada zastanawiali się, jakim cudem można mieć tyle włosów. W każdym razie wygolił się tak, że ta choinka była naprawdę, to wygląda jak była namalowana węglem, ale to nie koniec. Wyciął sobie dziurę dookoła, wyciął sobie ze swetra dziurę i tą dziurę dookoła tej choinki przyozdobił jeszcze świecącymi lampkami, proszę Państwa, także z tej klasy Pittsburgh. Po prostu dla mnie esencja bycia fanem. A na serio to naprawdę bardzo szanuję. Był to facet z taką dosyć sporą nadwagą, taki, że tak powiem, pensylwański Janusz, ale osobiście bardzo szanuję takie akcje.
Czyli na co dzień w swetrze.
Czyli na co dzień w swetrze. Mieliście Przemek, swoją drogą, nie wiem, w Anglii mieliście takich pojebów, którzy robili jakieś takie totalnie zdziczałe rzeczy, bo w Polsce się jakoś tego nie spodziewam, ale jak grałeś w Anglii na przykład, czy we Francji, mieliście jakichś takich dzikusów?
Jeżeli chodzi o Francję, to raczej nie, bo to było małe miasteczko i jakby tam myślę, że dużo, dużo kibiców z samego tego miasta nie przychodziło, a jak przychodziło, to raczej byli to spokojni ludzie. Reszta, która przychodziła, no to byli to jacyś fani jazdy na nartach czy na rowerach, bo tam były najlepsze trasy zjazdowe, jedne z najlepszych w Europie. Tak, to nie przypominam sobie, ale no w Anglii na pewno było dużo takich dziwnych sytuacji i na pewno zdjęcie takiej koszulki gdzieś tam i narysowanie sobie markerem jakiegoś numeru albo przezwiska, bo często też tak bywało. To nie było dla tych kibiców z Anglii problemem. Oni tam żyją tym hokejem, bawią się tym hokejem, mogą sobie wypić piwko, postać przy pleksie, pouderzać pięścią w tą pleksę, tak? Poczuć się, jakby byli jednością. Ale no tutaj troszeczkę tak na poważnie to wezmę, mimo wszystko, no jak ja jestem na lodzie, to nie widzę, co się dzieje poza pleksami, tak naprawdę to skupienie jest na takim poziomie, że jakby no nie zwracam uwagi na takie rzeczy i właściwie nie słyszę i nie widzę, co się dzieje poza pleksami, ale z opowieści moich kolegów w szatni pomeczowych czy w autobusie, no słyszałem, że dużo takich właśnie przypadków było, kiedy ktoś markerem malował sobie coś po prostu na swoim ciele, czyli podobnie do tego gościa, który tutaj sobie zrobił taki prezent świąteczny, tak, dla Lemie, no i ale nigdy nie zwróciłem osobiście uwagi i nie widziałem tych napisów i tych znaczków, no niejednokrotnie były obraźliwe.
No tak, dalej była to Anglia, prawda, także temperament kibicowski brał górę.
Raczej mógłbym powiedzieć jakieś ciekawe historie na temat hokeistów, ale to może w późniejszym czasie przy innych pytaniach.
Jasne. Michał, ja mam pytanie do ciebie jeszcze, co do tego pytania. I może do Przemka jeszcze będzie pytanie. Najpierw do ciebie może. Bo wygolił sobie na ciele choinkę, ale nie masz informacji, gdzie dokładnie sobie wygolił. Bo wiesz, to jest trochę dziwne, nie? Przemek, tak, z perspektywy prawda, tak. gracza, jakbyś się dowiedział, że jakiś pan sobie wygolił na swoim ciele...
Oczywiście, że pomyślisz o dupie, prawda?
Numer, numer, w którym grasz i byłby takim mega fanem, psycho, no to zaczyna się robić trochę dziwnie, nie?
Tak, to prawda. Uratowało mnie tylko to, że rzeczywiście wygolenie jest tylko w jednym pytaniu. On rzeczywiście wygolił sobie tą choinkę. Tylko to mnie uratowało. Rzeczywiście mogłem dościślić, ponieważ jak wiadomo kwitnie rynek fryzur intymnych i tak dalej, ale nie. Tym razem chodziło o naprawdę turbo obleśny brzuch, także spokojnie. Okej, przechodzimy do pytania 12. Teraz odpowiada znany i lubiany Michał Ruszel. No to lecimy w takim razie. W 1964 roku Chicago Blackhawks wyprawiali dla swoich zawodników imprezę świąteczną. Jak co roku, organizacja robiła wypasione prezenty swoim graczom i ich rodzinom. Który prezent zrobił wtedy największą furorę? A. Pierwszy telewizor z pilotem. B. Pierwszy kolorowy telewizor. C. Pierwszy motocykl trzykołowy. D. Pierwsze maski hokejowe.
No, to dobre pytanie. Takie
jak wszystkie są dobre.
Na pograniczu wiedzy ogólnej, wiedzy hokejowej. Maski hokejowe chyba trochę wcześniej. Tak mi się wydaje, że ciut wcześniej już były, chociaż nie mówię, że w powszechnym używaniu.
Ja mi liczę w 12 językach.
Telewizory, bo tutaj mamy dwie odpowiedzi z telewizorami. Czy był telewizor z pilotem najpierw, czy z kolorem? To postawię na motocykl po prostu, bo mam tutaj problem.
Oczywiście, tak. W związku z telewizorami warto postawić na motocykl. Otóż dobrze myślałeś poprzednio, stary, a gdybyś postawił na telewizor z pilotem czy kolorowy, to który byś sobie postawił?
No to bym postawił na czarno-biały, nie?
Nie. Oczywiście, że tak, ale odpowiedź prawidłowa, to niestety 0 punktów, to pierwszy kolorowy telewizor. To historię opowiadano wtedy, że kiedy chłopaki zobaczyli sobie Walta Disneya w kolorze, to myśleli po prostu, że mózgi im się usmażą. Generalnie był to turbo szok. Zostaniemy zresztą teraz przy kolejnym pytaniu w temacie Chicago Blackhawks. Bo dla odmiany możemy w tym kontekście, w kontekście Jastrzębi porozmawiać sobie o czymś miłym, ponieważ wiemy, że Jastrzębie ostatnio nie mają dobrej pasy, jeśli chodzi o różne sprawy, które dzieją się dookoła nich, ale przy świętach sobie podarujemy to, te tematy. Okej, numer 13, to jest pytanie dla Przema. Przemo, gotowy?
Oczywiście.
Chcemy, panie prezesie, zatem. Historię tę, którą właśnie o kolorowych telewizorach, opowiadał Glenn Hall, czyli legenda bramki między innymi Hawks. Przy okazji opowieści o świętach bramkarz zdradził, ile razy oberwiał krążkiem w twarz w czasach gry bez maski. A. 3. B. 14. 3. Co najmniej 20. D. Zbyt wiele, by spamiętać. No Przemek, nie wypierdol się na tym pytaniu, bo naprawdę będzie wstyd.
No, czekaj, zlejdę z lodu. Okej. Okay. Znaczy no tak, krótko mówiąc, na lodzie się już wyjebałem ładne parę razy, także to nic dziwnego by nie było. Jedna z moich najlepszych gleb to jak graliśmy bodajże turniej Euro Ice Hockey Challenge albo mecz sparingowy przed Mistrzostwami Świata na Węgrzech. Idę sobie, wszystko fajnie, ochraniacze na nogach. Mieliśmy plan, żeby przejść przez boks Ukrainy, wyjść swoim boksem. Tam czekał na mnie kierownik, który zawsze zdejmuje moje ochraniacze z łyżew. No ale nagle dostałem sygnał od kolegi z tyłu, wchodzimy pierwszym boksem, nie przechodzimy przez ich boks. No więc bez namysłu skręciłem w lewo, wyszedłem. No i wyszedłem na tym, jak wyszedłem. Potem się śmiali koledzy ze mnie, że lód był za śliski, a ja wyszedłem po ochraniaczach, tak? Próbowałem jeszcze gdzieś tam się utrzymać na nogach. Potem już zrobiłem biedronkę, spadłem. Wszyscy zawodnicy Ukrainy wstali, biją kijami w bandę. Po czym uklęknąłem, zdjąłem sobie ochraniacze z łyżew, Przerzuciłem za pleksę, mówię, teraz jestem gotowy, możemy grać. No i notabene wygraliśmy mecz chyba 3-2, także...
Patrząc na ukraiński hokej, stary, to wiemy, że oni wiele razy dokonali tego bez ochraniacza na łyżwach, także...
A no, okej. Okay. Także okay. Ten, także no. No na pewno nie odpowiedź przy okazji, że święty bramkarz zdradził, ile razy wyrwał krążkiem w twarz. No na pewno nie 3 razy, bo to by było no, niemożliwe. 14 też sądzę, no wiem, ile się dostaje gdzieś tam w głowę w jednym sezonie, tak? No także ja myślę, że zbyt wiele by pamiętać.
No i nie! I właśnie, i teraz odpowiedź prawidłowa to jest A, panie prezesie. 3.
O, no to jestem w szoku. To
tam był szokowany, że
nieprawdopodobne.
Większość swojej kariery grał bez maski, dostał w ryj tylko 3 razy, gdzie pamiętam, gdzie Terry Soczak miał bodajże chyba 460 szwów, w tym chyba bodajże 20 na oczach. Glenn Hall grał takim stylem i grał na tyle wyprostowany, że krążki rzadko latały po prostu tak wysoko. I to jest ciekawe. Naprawdę dostał w pysk tylko 3 razy i tak naprawdę nigdy nic bardzo złego mu się nie stało.
No aż niesamowite, bo faktycznie Sawczuk tam nawet jednego razu przy jakimś starciu miał ponad 100 szwów, także to tutaj aż faktycznie nawet dla bramkarza profesjonalisty to nierealna odpowiedź.
Tym, że Sawczuk rzeczywiście on próbował się już bardzo mocno schylać, on próbował patrzeć między nogi zawodników i tak dalej, czego Glenn Hall nie próbował i prawdopodobnie to no, nie był aż taką legendą jak Terry Soczak, ale rzeczywiście uratował mu to pysk, no bo wiemy, że Terry Soczak, że tak powiem, od wszystkich uderzeń aż dostawał depresji, prawda, więc jakby już no, albo wóz, albo przewóz, prawda? Teraz przechodzimy, proszę Państwa, w takim razie do 14 pytania. I 14 pytanie jest dla Michała. Na razie mamy 2-1 dla reprezentacji redakcji NHL.pl. Michale, czy czujesz dumę, czy czujesz radość, czy czujesz pychę? Po prostu przyznaj się teraz. Przyznaj, że rozpiera cię duma.
Wiesz co, siadłem do tego podcastu tak od razu po 9 godzinach pracy, więc... Czuję tylko, że muszę iść pod prysznic, jak skończymy.
I masz wrażenie, że w końcu po 9 godzinach w końcu robisz coś, co ma znaczenie, prawda?
Tak właśnie, dobrze się bawię, no.
Tak jest. No a ja właśnie 9 godzin spałem, żeby być gotowym. No chyba jednak za dużo mi się wydaje, bo...
Przetrenowałeś. Okej, okay. Pytanie 14 leci do Michała Ruszela. W 2000, też pytanie bardziej współczesne. Znaczy to tak pół na pół, ale powiedzmy. W 2009 roku, 14-letni wówczas, Nathan MacKinnon miał bardzo konkretne życzenie na święta, które zresztą zostało spełnione. O jakie życzenie chodziło? A. Trening z Sidneyem Crosbym na jednej hali. B. Samotny trening na lokalnej hali. C. Kij hokejowy Sidneya Crosbiego na własność. D. Pokój na świecie. Michale?
No więc, nie będę tutaj... Albo będę. No dobra, no obaj są z Nowej Szkocji, obaj są bardzo dobrymi kolegami. Także młody Nate to pewnie rzeczywiście żył w takim uwielbieniu dla Sida. Był jego idolem i tam się potem ziściło, że grali razem, trenowali razem.
Z pewnością MacKinnon był idolem Crosbiego, to na pewno.
Tak.
Tak musiało być.
Tak, dokładnie tak jak mówię, nie? Więc... Ten trening bym odpuścił, no bo pewnie w wieku 14 lat to już do tego doszło, że Crosby z nim trenował, może tak być. Samotny trening na lokalnej hali to jest ciekawe zagadnienie, bo tam tyle dzieciaków trenuje, że rzeczywiście pewnie ciężko jest o swój kawałek lodu, na chwilę chociażby. Więc to jest opcja, którą biorę pod uwagę. No i ten pokój na świecie jest kuszący, bo by się przydał, nie?
Na świecie, prawda?
Tak, bo by się przydał rzeczywiście pod takim nowym może kontekstem trochę, pokój na świecie, ale postawię na B.
Wybierasz B. Tak, tak Michale, tak. Zgadłeś, brawo. Tak, to był samotny trening na lokalnej hali. Nathan MacKinnon naprawdę chciał potrenować samotnie na hali, co tak słusznie zauważyłeś, graniczyło z cudem. Ale ciekawe jest to, że kiedy w tym 2009 roku jego życzenie się spełniło i rzeczywiście mógł potrenować sam na hali. Okazało się, że dwa lodowiska dalej rzeczywiście trenował Sidney Crosby. I potem, że tak powiem, jeszcze potrenowali chwilę razem. Ale faktycznie to było pierwotne życzenie Nathana MacKinnona. Także tak powiem, 3-1 póki co redakcja. Wychodzi tutaj jednak wiedza hokejowa, ponieważ wiemy, że obaj siedzicie i zaczytujecie się w jakichś ligach hokeja. Chodzi na to, że Michał Szel zaczytuje się trochę bardziej, no bo Przemek musi trenować. No. Okay.
Ja muszę spać, regenerować, nie?
Dokładnie tak. Okej. Okay. Pytanie numer 15. Przemysław, że tak powiem, walczymy o honor, tak?
Nie no, to żebym odpowiadał dobrze, nie? No bo jak już odpowiedzi, no to teraz dwa razy dobrze odpowiadam, na 3-3 wychodzę.
Nie po to ci wysyłam na WhatsApp odpowiedzi teraz, prawda?
No właśnie, czyli okay. To była WhatsApp.
Dobra, to powinien zainstalować.
Mama tą aplikację, wiesz?
Tak, to musisz przejść do domu po WhatsApp. Okej, okay, proszę Państwa, pytanie 15 leci do Przemysława Drobnego. W 2020 roku napastnik reprezentacji Polski artystów w hokeju na lodzie Krzysztof Skiba złożył dosyć osobliwe życzenia kibicom. Krzysztof Skiba życzył radosnych, wesołych i rodzinnych świąt nie tylko na lodzie, ale i A. na wodzie, B. w smrodzie, C. w kaliningradzkim obwodzie, D. pod lodem. Przemysławie, no to jest oczywiste, przecież na pewno ze Skibą jesteście na ty. Od bardzo dawna. Kto odpowie, jak nie ty?
Na wodzie, w smrodzie, w kaliningradzkim obwodzie, pod lodem.
Dla mnie największy problem jest w tym, że jestem ofiarą programu Lalamido, tak, w którym występował Konio i Skiba. I wszystkie, tam nie było aż tak głupich rzeczy. Pamiętam, że tam było chyba, tam nie było zbyt głupich rzeczy. Oni prowadzili nawet turniej, wygrasz, idziesz do restauracji, przegrasz, idziesz do ubikacji. Także myślę, że tutaj żadna odpowiedź nie jest na zbyt głupia.
No ale tak, no, moglibyśmy tutaj iść jakąś ścieżką rymowanek, ale myślę, że to mnie nie naprowadzi, tak? Na lodzie i na wodzie, no na lodzie pod lodem odpada D odrzucam. Czy mam jakieś koło ratunkowe, no bo jest 3-1?
Tak, możesz się przejść po tego WhatsAppa do domu.
Dobra, no to czekajcie, jestem za 15 minut. Dobrze, pod lodem odpada, w kaliningradzkim obwodzie odpada, czyli zostaje A i B, czyli już sobie sam zrobiłem 50-50. Ale i na wodzie, w smrodzie. No można by było powiedzieć, że w smrodzie jest dobrze, no z tego względu, że w szatniach hokejowych, niestety w większości szatni hokejowych to dobrze nie pachnie.
Pozdrawiamy poprzednią halę w Bytowiu.
No tak, tak, tak. Niedługo będę miał być okazję na nowej hali, to zobaczę. No stara, nie najlepsza. Stodoła. No więc myślę, że idę tutaj nie rymowankami, ale na lodzie, ale i na wodzie. Na lodzie, ale i w smrodzie. No nie wiem, ja myślę, że on mógł powiedzieć na wodzie z tego względu, że tak jak mówiłeś, ten program zobowiązuje do tego, żeby tak rymować w taki sposób lodzie, wodzie, ale ja wybieram odpowiedź B, w smrodzie.
Masz wybitny talent, powiem ci Przemek, do odpierdalania w pierwszej kolejności odpowiedzi, które są dobre, ponieważ odpowiedź D jest prawidłowa, pod lodem. Także nie wiem, jak często życzycie ludziom śmierci, ale Krzysztof Skiba życzył wesołych świąt ludziom, choćby byli pod lodem.
No, chyba mam takie pytania, które jakby metodą dobrej dedukcji, mądrej, no nic tutaj z tego nie będzie. Następne idę na spontan.
Znaczy to jest, rzeczywiście prawda jest taka, że takie życzenia są bardzo osobliwe. To jest, dla mnie to jest trochę takie w stylu, czy wróć z tarczą lub na tarczy, prawda?
No nie.
Na lodzie lub pod lodem. Nie pamiętam, bo ostatni raz chyba 30 lat temu bramkarz się zapadł chyba we własnym polu bramkowym, nie? I wpadł rzeczywiście do wody. To było chyba w Szwecji, nie?
Czy znaczy jest takie zdjęcie faktycznie na internecie krąży, no z tego względu, że jestem bramkarzem, no to jakby tam takie wszystkie rzeczy mam obczajone. No i faktycznie takie zdjęcie gdzieś tam było wpuszczone w internet, jeszcze czarno-białe, że bramkarz gdzieś tam w polu bramkowym wpadł do wody. No. Niby coś takiego miało miejsce.
No tak. Dobra, okej. Zbliżamy Państwa do końca, także obawiam się, że niestety w wyniku już, że tak powiem, nie obronię.
Ale ja mam propozycję, no, tutaj z tego miejsca. Słuchaj, to pytanie jest przedostatnie, jest 3-1 dla mnie, więc jak odpowiem na nie źle, to odejmijmy mi punkt. Tak, ale żeby
teraz,
Przemek
teraz
miał
będzie
szansę.
Ostatnie pytanie. Teraz będzie ostatnie pytanie. Więc możemy się umówić.
No to ja mam pomysł.
To zróbmy jeszcze jedno, wymyślmy jeszcze jedno.
No to albo jeszcze jedno, albo myślę, że ostatnie pytanie, no gramy.
To zróbmy wszystko, inaczej. Tak,
gramy
dokładnie,
wszystko we dwójkę
dokładnie.
Odpowiadamy.
Tak zrobimy.
Tak żeby zrobimy. Z góry już było, ja odpowiadam drugi i zawsze odpowiadam tak samo, nie?
Naprawdę zaskakujące, Przemek, że zaproponowałeś tam opcję, w ogóle się tego nie spodziewałem.
No tak, nie? No, z mojej pozycji, nie?
Dokładnie tak. Okej, dobra, w takim razie odpowiadacie panowie na to pytanie wspólnie, że tak powiem, jest, że tak powiem, sudden death.
Cieszę się, że użyłeś słowa wspólnie, a nie razem.
Dlaczego?
A dobra. Tyle o polityce.
A, dobra, okej. Tak zwany nie tym razem. Dobra, okej. Proszę Państwa, pytanie 16. Lecimy. W 2008 roku toruński klub hokejowy opublikował szokujący wywiad z Finami występującymi w ich szeregach. Dokończę na główek. Finowie w toruńskim klubie hokejowym. Święta kojarzą nam się m.in. z A. Finlandią, B. wódką i ogórkami, C. Marylą Rodowicz, D. szatanem. Panowie, jakie są wasze odpowiedzi?
A kurde.
No ja, tak jak mówiłem, trzymam się swojego, czyli odpowiadam drugi.
Okej.
Okay. Tak, ale no. Będziesz mi musiał pomóc, Przemek, bo ja...
Tak.
Jakbym to ja odpowiadał, to bym wybrał z pierwszych dwóch, prawda? Ale to są sportowcy.
Nie wiadomo, że
to ale trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to są sportowcy z Finlandii, nie? Także...
I tutaj pierwsze to nawet A jest takie podchwytliwe, czy wiesz...
Która to Finlandia, nie?
Która to Finlandia, dokładnie. No i Maryla Rodowicz. Maryla Rodowicz ja bym tutaj odrzucił, wyrzucił. To są jednak klimaty dalekie Finom.
Niech żyje Balmi, ale...
Maryla Rodowicz jest popularna tutaj, jakby byli czescy hokeiści, to tak, bo to ona tam robiła też sporą karierę za południową granicą naszą, ale na północ tak, raczej tak, już... Tak, była dosyć
była
popularna.
Była taka Maryliczko-Rodowiczku trochę, tak?
Dokładnie, dokładnie, na zasadzie wymiany międzynarodowej tutaj bloku byłych republik.
Co oni nam dali, Wondraczkową?
Tak, i Ewę Farnę 20 lat później w ratach.
I trzeci wybór w drafcie. Okay.
To idziemy tą metodą, to ja bym tutaj odrzucił A Finlandię, no z tego względu, że to tak jakby nas się zapytali, jakbyśmy grali w Finlandii, z czym nam się kojarzą święta, powiedzielibyśmy z Polską, nie? Więc myślę, że to A i C możemy odrzucić.
Tak, ten szatan, nie wiem, tu Michał, pomożesz nam? Nie, bo ty znasz odpowiedź, to nie pomożesz nam.
No ale tak z szatanem... Sobie, że tym razem
no
nie.
To dobra, no to
z
dobra.
Z naszej trójki najbliżej tobie do szatana, więc...
Tak, ja mam jasne włosy, nie?
Jako jedyny z nas mam długie włosy, prawda?
To może tak, no zagrajmy fair play i skoro zostało B i D, a ty idziesz w szatana, no to ja idę wódkę, no i...
Zobaczymy. I kto wygrywa, ten
niech wygrywa.
Wygra
lepszy.
A kto, czyli jeszcze raz, Przemek odpowiedziałeś wódkę i ogórki, Michał odpowiedziałeś szatan, tak?
No tak. Tak, żeby było w miarę fair play, no to po prostu inny
Przemek, co sam sobie powiedziałeś pytanie temu na temat podążania za swoim instynktem?
Tak, że szału nie ma.
Szału nie ma, ale powinieneś podążać swoją pierwszą odpowiedzią. Tak, pierwszą odpowiedź, którą odpieprzasz, powinieneś zaakceptować. Która była pierwsza odpowiedź, którą przyjąłeś? Znaczy, którą odrzuciłeś?
No, Finlandia.
Finlandia, tak. To był zaskakujący wywiad, morderczy wywiad, zaskakujący, niemożliwy, po prostu szokujący wywiad, który obiegł wszystkie media na świecie, że Finom święta kojarzą się między innymi z Finlandią, proszę państwa. Także obawiam się, że...
To było chyba drugie dno.
Nawet trzecie, jak się czytało.
Nawet może trzecie w większej
jak
klasie.
Się czytało to wywiad, to było trzecie i czwarte dno, nawet powiem
tylko
ci.
Nie spytali się, czy się kojarzy z biało-niebieskimi, czy z białymi barwami, nie?
Tak jest. Okej, okay, dobra, proszę państwa, w takim razie, że tak powiem, nasz dzisiejszy, nazwijmy to teleturniej, kończy się wynikiem 3-1 dla reprezentacji NHL.pl. Michale, jesteś dumny, prawda? Rozpieracie teraz dumę, teraz czujesz, że święta dopiero nabrały mocy, teraz dopiero to wszystko ma sens, prawda? Nie liczy się rodzina, nie liczy się, że tak powiem... Nie liczy się harmonia, liczy się to, że wygrałeś ten turniej, przyznaj to, no po prostu powiedz, Michał, no.
Znasz mnie, jak wrzuciłeś to foto, którym zajawiałeś naszą audycję, no to wiesz, że siedzę teraz z kotem na kolanach i jestem z siebie niesamowicie dumny. Nie?
Ja to czuję właśnie, ja aż poczułem tą dumę. Tutaj czuję też, że jeśli będę, jeśli powiem za dużo, to nie dostanę wypłaty.
Znaczy tak, ja teraz powiem jeszcze, póki jesteśmy na wizji. No miałem przegrać, więc przegrałem, tak? No,
tak, dokładnie.
Miała być premia przed świętami, więc będzie, nie?
To była dokładnie ustawka. To była dokładnie ustawka, dokładnie tak.
Jak wiesz, panowie... nie wiem, co czujesz z tymi kotami. Ja sobie teraz trzymam na kolanach właśnie tablet. Odpaliłem sobie zdjęcie kota.
A, kot, tablet, to za różnica, to wiesz.
Tak, ale odpaliłem sobie zdjęcie kota, trzymam go na kolanach. Jakoś lepiej mi nie jest po tej porażce, no.
No właśnie, chciałem ci powiedzieć, że to prawie jak trzy puszczone bramki chciałem ci. Nie chcę ci
ale
powiedzieć.
Znacie ten wierszyk. Zero, zero potrzeb, kot na kolanach, najedzony.
Nie znamy.
Nie znamy, no bo to... mam uczulenie na koty.
Dobra, no to nie będę kończył.
Tośmy pogadali. Panowie, mam nadzieję, że okej, okay, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Mam nadzieję, że taka formuła była, że tak powiem, całkiem spoko dla was, taka luźniejsza, ponieważ wiem, że tutaj na portalu zazwyczaj podcasty są, że tak powiem, bardzo, że tak powiem, eksperckie, specjalistyczne, co, że tak powiem, bardzo szanuję i nie dorastam, dlatego pozostaje mi robić, że tak powiem, bardziej humorystyczne i luźniejsze rzeczy, ale mimo wszystko mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, że fajnie spędziliście ten czas. Pozostaje mi życzyć wam, panowie, i naszym słuchaczom przede wszystkim wesołych świąt, dużo, dużo zdrowia, ponieważ tu muszę wtrącić prywatę, ale niecałe 3 tygodnie temu okazało się, że moja narzeczona jest rok po guzie mózgu i nie ma nawrotu i jest dalej zdrowa i jest wszystko w porządku, co musiałem powiedzieć. Mam nadzieję, że u was jest co najmniej tak zajebiście pod tym względem. Także pozostaje mi życzyć wam przede wszystkim zdrowia w tych naprawdę podupconych czasach. Wam, panowie, bardzo dziękuję za dzisiaj. Macie jakieś przemyślenia na święta w związku z tym quizem i tak dalej? Coś was natknęło? Jak chcecie coś przekazać dla potomnych? Przemek?
No ja również dziękuję. Bardzo miło spędzony czas, tak? Godzinka fanu, całkowicie coś innego niż zwykle. Coś śmiesznego, no odpowiedzi, które dla na pewno większości osób są gigantyczną zagadką. Także no po pierwsze śmieszny quiz, ale po drugie trochę ciekawych informacji, których na pewno dużo ludzi w Polsce, no większość nie słyszało. Ja również chciałbym wszystkim życzyć zdrowych, pogodnych, rodzinnych w tym ciężkim czasie świąt Bożego Narodzenia, no i szczęśliwego Nowego Roku. Oby on był lepszy, dużo lepszy niż ten, który się właśnie kończy.
Jasne, dołączam się do tego. Michał, mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś, że tak powiem, w podcaście bez statystyk, bez szczegółów.
Jeszcze PS?
Tak jest?
Czekam na rewanż.
No właśnie, ja do tego rewanżu chciałem zmierzać. Nie, bardzo fajna formuła. Wiesz, że ja się bałem, Michał, od zaproszenia od ciebie na ten quiz, bo tak myślałem, co może w nim się znaleźć, czy się dobrze wpasuje właśnie.
No właśnie,
nie wiedziałem.
Jak to znalazłeś w takiej formie bez statystyk, bez szczegółowych informacji, bez wnikania w artykuły, mecze, poszczególne zagrania i tak dalej, tylko w takiej luźnej formie?
No świetnie, bo powiem ci, że odpocząłem przez tą godzinę, trochę się pośmiałem, wypiłem sobie pół piwa i naprawdę to było miłe doświadczenie. Dziękuję Przemkowi za pojedynek i rewanż jak najbardziej myślę, że zorganizujemy. Fajnie, bo przemyciliśmy też dużo wiedzy na temat NHL czy hokeja, takich ciekawostek w takiej luźnej atmosferze, nienachalnej, o tak bym powiedział, czyli łatwo przyswajalnej też. Dzięki, Michał, za organizację.
Super, świetnie. Bardzo się cieszę, panowie, że spędziliście miło czas. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również dobrze się bawili i jeśli taka forma się przyjmie, a nie mam pojęcia, czy się przyjęła, to się pewnie okaże, ale mam nadzieję, że taka forma się przyjmie i będę mógł to organizować częściej dla jakiegoś tam szerszego grona słuchaczy. Nie przez przypadek zaprosiłem was, panowie, ponieważ wiedziałem, że mogę na was liczyć w kwestii, że tak powiem, luzu, dystansu i tak dalej. Przemek, mam nadzieję, że w przyszłym roku na moim podcaście dasz się zaprosić ponownie.
Oczywiście, no ja myślę, że to jest bardzo dobry ruch, to jest coś nowego, już jak ostatnio rozmawialiśmy i nagrywaliśmy podcasta, to ja również wyraziłem swoją opinię na ten temat. Na pewno brakuje w Polsce takich rzeczy, podejścia właśnie z dystansem, troszeczkę śmiechu, tak? Wszystko jest na bardzo poważnie. Oczywiście, że relacje jak najbardziej, opisy meczów, no to jest miejsce wtedy, kiedy trzeba być poważnym, ale troszeczkę momentami na pewno trzeba tą atmosferę rozluźnić i właśnie wy to robicie i fajnie to robicie i ja myślę, że z czasem to zainteresowanie będzie wzrastało. No i im więcej będzie takich rzeczy, tym większe będzie zainteresowanie i nie tylko z zaciśniętymi zębami i poważną miną, tylko też gdzieś tam w jakichś sytuacjach, chociażby jadąc do pracy, tak, biegnąc sobie gdzieś na jakimś luźnym treningu, czy siedząc coś robiąc, można sobie włożyć słuchawki do uszu i posłuchać takiego właśnie ciekawego podcastu. I tak jak powiedziałeś, Michał, troszeczkę tej wiedzy hokejowej tutaj przemyciliśmy w fajnej, miłej, przyjemnej, czasami zabawnej formie.
No i super. Bardzo, bardzo się cieszę i z najlepszymi życzeniami ponownie wesołych, przede wszystkim zdrowych i jeszcze raz zdrowych świąt. Zostawia was Przemek Odrobny, Michał Ruszel i ja, Michał Kojot-Kolasiński. Trzymajcie się. Cześć.